Jolanta Kowalewska, serdecznie witam Państwa w kawiarence politycznej. Witam w niedzielę pełną politycznych emocji, bo w sobotę rozstrzygnięte zostały prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, że to Rafał Trzaskowski będzie kandydatem tej Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. W PiSie prawyborów nie ma. A kto będzie kandydatem? Dzisiaj ogłosi Jarosław Kaczyński, ogłosi w Krakowie. Polska 2050 swojego kandydata ma. Szymon Hołownia powiedział, startuje i dodał jako kandydat niezależny. Lewica się zastanawia. I właśnie o tych wyborczych scenariuszach rozmawiać będę z naszymi gośćmi, z szefami i członkami partyjnych, regionalnych zarządów. W studiu są dzisiaj z nami Urszula Pańka, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie, Agnieszka Kosińska, przewodnicząca regionu Polski 2050, Dawid Krystek, przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie oraz Krzysztof Romianowski, członek zarządu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam Państwa.
Okręgu szczecińskiego, zapomniałam dodać. Zaczniemy od prawyborów Koalicji Obywatelskiej. Duża wygrana Rafała Trzaskowskiego. Co to dla Was oznacza? Pytanie oczywiście do Urszuli Pańki.
Szanowni Państwo, rzeczywiście wczoraj premier Donald Tusk ogłosił wyniki wyborów, prawyborów w Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywie Polskiej i Zielonych. Bardzo silny mandat otrzymał Rafał Trzaskowski, który będzie naszym kandydatem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale tak naprawdę te wybory pokazały, że wszyscy wyszliśmy zwycięsko. Pan Radosław Sikorski uzyskał bardzo dobry wynik moim zdaniem, bo 25% poparcia dla osoby, która z boku stała, jeśli chodzi o struktury Platformy, to jest zgromadzenie dużej ilości osób, które zostały w bardzo krótkim czasie, bo przecież pan Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski mieli ponad dwa tygodnie na to, by w tych prawyborach uczestniczyć. Wygrała właśnie Koalicja Obywatelska, bo zajęliśmy przez ten ostatni czas właściwie całą przestrzeń tutaj tą polityczną czy publiczną w obszarze zarządzania naszym państwem. I tak naprawdę wygrali Polacy, bo mogliśmy poznać lepiej kandydata, który będzie ubiegał się z naszego ramienia o mandat prezydenta. Sądzę, że to będzie kampania, w której Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Polska cała na Rafała.
Bo Rafał Trzaskowski to był pani kandydat?
Tak, był moim kandydatem w poprzednich wyborach. Byłam zaangażowana w kampanię czynnie. Uważam, że to jest najlepszy wybór dla Polaków na ten bardzo trudny czas, bo to jest osoba,
Ale ja pytałam również, że to był również pani kandydat w tych wewnętrznych wyborach partyjnych.
Tak, jak najbardziej, ale chciałam po prostu powiedzieć dlaczego. Dlatego, że to jest osoba, która sprawdziła się już. Przez 4 lata była przygotowywana do tej funkcji. To jest osoba, która byłaby naszym prezydentem, gdyby nie były zabrane głosy osób głosujących poza granicami, gdyby nie było tych manipulacji, które były. Więc to jest dobrze przygotowana osoba do pełnienia tej funkcji. Jest dobrym samorządowcem, zarządzał stolicą, która tak naprawdę mogłaby być małym państwem, więc naprawdę proszę państwa o to, byście zaufali temu kandydatowi. Ja zaufałam i na pewno będę głosowała kolejny raz i będę go wspierała w kampanii najlepiej, jak będę mogła.
To jeszcze poczekamy do tego, aż kandydaci ostatecznie będą rejestrowani. Kto tym kandydatem będzie, bo jak wiadomo, tu różne osoby kreślą różne scenariusze. Krzysztof Romianowski, czy pan śledził z zapartym tchem ogłoszenie wyników u konkurenta?
No może nie z takim zapartym tchem, natomiast tak, śledziłem wczoraj, faktycznie zwróciłem uwagę na to wydarzenie. Natomiast tutaj, szanowni państwo, czy pan Rafał Trzaskowski to dobry kandydat na prezydenta Polski? Myślę, że nie do końca i za chwilę rozwinę swoją myśl. Natomiast tutaj, co powiedziała pani przewodnicząca, pani radna przed chwilą, że był przygotowywany od 4 lat do tej funkcji. Czyli wychodzi na to, że być może te prawybory były pewną fikcją i zabiegiem PR-owym, tylko żeby pokazać, że Trzaskowski ma takie duże poparcie, oczywiście w strukturach Koalicji Obywatelskiej, bo to trzeba zaznaczyć bardzo jasno. Natomiast już co do samego Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta, my dzisiaj potrzebujemy, szanowni państwo, prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o interes Polski. O interes i ten bezpieczeństwa, ale też i ten gospodarczy. Ja nie widzę w Rafale Trzaskowskim takiego polityka, który w jakiś sposób będzie dbał o te dwa połączone, że tak powiem, interesy, a z bardzo prostego powodu. Mamy chociażby kwestię Centralnego Portu Komunikacyjnego, który Rafał Trzaskowski bardzo wielokrotnie krytykował, że to megalomania, że przecież mamy lotnisko, nowe lotnisko w Berlinie. Żaden polski polityk nie powinien nigdy takich słów wypowiedzieć, a ja państwu powiem dlaczego. Na przykład Niemcy mają 16 lotnisk międzynarodowych, dużych, międzykontynentalnych. Francja 14.
Ale trzymajmy się cały czas wyborów prezydenckich, nie rozmawiajmy o lotniskach.
Ale to są właśnie wybory prezydenckie, pani redaktor. Bo to są właśnie wybory prezydenckie, bo od tego będzie zależało, jakie będą podejmowane decyzje. I jeżeli kandydat na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, mówi, że duży port lotniczy, który rozwinie nas gospodarczo, rozwinie nas, ale moment, ale pani radna, ja wiem, że pani się denerwuje, bo to jest bardzo niekorzystne dla was. Natomiast będzie miał bardzo znaczący wpływ na wiele ważnych funkcji, jeżeli by został prezydentem, czego oczywiście nie życzę Polakom. Natomiast jeżeli polityk, który aspiruje do miana prezydenta kraju, mówi, że mamy lotnisko za granicą, w Berlinie, a nie w Polsce, budować duży port lotniczy, to znaczy, że nie działa w interesie naszego kraju gospodarczym, ale też infrastrukturalnym. Tak samo mam pewne obawy co do kwestii tej bezpieczeństwa, kwestii militarnej. No, ciężko jest mi dzisiaj wyobrazić sobie Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, który będzie dobrze współpracował ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście Unia Europejska jest ważna, ale Stany są najważniejsze. A wiemy, jak Donald Tusk się wypowiadał na temat Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiemy, jak inni politycy Koalicji Obywatelskiej krytykowali Donalda Trumpa, będąc wręcz przekonanymi, że Trump nie wygra wyborów. Okazało się, że Trump wybory wygrał. I dzisiaj, w mojej ocenie, współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Polską będzie możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie prawicowy prezydent, kiedy będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości i zostanie prezydentem naszego kraju. Trzaskowski nie zagwarantuje nam dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Wręcz przeciwnie, pogorszenie, nie daj Bóg zerwanie. A dzisiaj mamy taką sytuację, że militarnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, Stany Zjednoczone są najważniejszym elementem w dobie zagrożenia, tego zagrożenia, które jest ze wschodu, które jest z Rosji. A co mówił Donald Tusk? Że Donald Trump to agent rosyjski. Wyobrażacie sobie państwo współpracę dobrą prezydenta z Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Trumpem? Bo ja sobie tej współpracy nie wyobrażam.
A czy tę współpracę można sobie na właściwym poziomie i troskę o bezpieczeństwo Polski wyobrazić w momencie, kiedy wygrana Donalda Trumpa oznacza, że wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości stają i biją brawo?
To znaczy, ja pani powiem tak, pani redaktor, to, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości bili brawo na skutek tego, że wygrał Donald Trump, no to co jest w tym złego? Mamy bardzo podobne, zbliżone, konserwatywne poglądy i nasze ugrupowanie i Donald Trump, więc ja nie widzę w tym kompletnie nic złego. Widzę natomiast złego w tym, że Donald Tusk mówił, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest agentem rosyjskim. W tym widzę duży problem.
Urszula Pańka, co pani na te uwagi, że Rafał Trzaskowski nie będzie potrafił zadbać o właściwe relacje z Ameryką?
Proszę państwa, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości kłamali, kłamią i dalej będą kłamać. Proszę państwa, rola prezydenta Stanów jest zupełnie inna niż rola prezydenta w kraju naszym. Proszę państwa, nie dajmy się zmanipulować temu, że prezydent będzie miał wpływ na zarządzanie. Mamy bardzo dobrego ministra spraw zagranicznych i ręczę państwu, że jeszcze przed tymi prawyborami u nas w Koalicji Obywatelskiej w rządzie mieliśmy bardzo dobre relacje i z republikanami, i z przedstawicielami pana Trumpa, i pan po prostu manipuluje. Manipulacja, narcyzm i jeszcze inne te zaburzenia, które tutaj państwo przekładacie na słowo, są przerażające. Więc po pierwsze, będzie dobra współpraca między panem prezydentem Trzaskowskim, który mam nadzieję, że wygra, wprowadzi spokój, będzie dobra relacja z ministrem Sikorskim i z naszym premierem Donaldem Tuskiem. To są najlepsze osoby, które gwarantują nam w tych bardzo trudnych czasach bezpieczeństwo i po prostu dobre zadbanie o pokój i spokój. Wybór przedstawiciela PiSu to tylko awantury, kłamstwa, blokowanie ustaw, które nam nie pozwala na rozwój.
Znaczy złych ustaw, które są źle
procedowane
przez koalicję 13 grudnia.
Proszę państwa, no, pan Duda ale to pytanie było do mnie, nie do pana, nie zaakceptował żadnego ambasadora, żadnego. Czyli wynika z tego, że nikt zaproponowany przez ministra Sikorskiego się nie nadawał na to, by reprezentować na zewnątrz.
Tak jest, pani.
To właśnie tak to wygląda. Będą blokady, proszę państwa, jeżeli się zdecydujemy na przedstawiciela PiSu, będą blokady i państwo będzie sparaliżowane.
Więc to ja głos oddaję teraz przedstawicielowi Nowej Lewicy, który mocno się upomina o ten głos.
Panie radny, jak pan chce prostować, to niech pan prosto siądzie.
Prostować
odnosi się pan w ten sposób do radnej, do kobiety, więc apeluję o kulturę.
Ja również do pana apeluję o kulturę.
Kilka kwestii. Może zacznijmy od końca. Kiedy słyszę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, to ta inwestycja będzie realizowana. To raz. Kandydat na prezydenta ubiega się o urząd prezydenta, a nie o pilota, głównego pilota na Dreamlinerze w locie. No tak, yes. Poza tym. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. One są od wielu lat poprawne. Poprawne są dlatego, że jako kraj, jako Polska wydajemy dużo środków, 4,2 PKB w tym roku, na obronność. Amerykanie z tego rozliczają również swoich sojuszników w ramach
dzięki
NATO.
Komu to jest? Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. No doskonale pan o tym wie, tylko pan tego nie przyzna.
Dzisiaj mamy 4,2% PKB w przyszłorocznym budżecie, na który wpływ mieliście taki jak na zeszłoroczny śnieg. To tyle. Jestem przekonany, że nowa administracja Donalda Trumpa bardzo mocno nie zmieni swojej polityki międzynarodowej po wyborach, kiedy już urząd prezydenta Donald Trump obejmie, bo tak zawsze było. Czy rządzili w Stanach demokraci, czy rządzili republikanie. Ta sytuacja geopolityczna była mniej więcej taka sama. Takim przykładem jest nasza baza w Redzikowie jako element tarczy antyrakietowej, bo tą instalację tworzono i za rządów demokratów, później republikanów, później znowu demokratów i tak samo w Polsce. Zarządów i Platformy i PiSu. Czyli jeśli mówimy o elementach strategicznych, to tutaj wiele się nie zmieni. Ja oczywiście jako osoba lewicowa wolałbym mieć w Stanach prezydenta Bidena, ale tak naprawdę nie ma to dla nas większego znaczenia. Tu jest Polska. My wybieramy prezydenta Polski. Jestem przekonany, że ktokolwiek z kandydatów koalicji 15 października wygra te wybory. Nasze relacje ze Stanami będą poprawne, a te relacje będą wynikały również z tego, jaka będzie nasza pozycja w Unii Europejskiej, bo z tego również jesteśmy przez pryzmat naszej pozycji w Unii Europejskiej, przez pryzmat wydatkowania środków na obronność oceniani w świecie.
A jako osoba lewicowa w tych prawyborach w Koalicji Obywatelskiej kibicował pan Sikorskiemu czy Trzaskowskiemu?
Przyglądałem się tej dyskusji wewnątrz Platformy. To jest bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. 22 tysiące członków partii tworzących Koalicję Obywatelską oddały głos w tych prawyborach. Ja wiem, jak to jest duże przedsięwzięcie logistyczne, bo Nowa Lewica liczy 23 tysiące członków. My kilkokrotnie wybieraliśmy szefa naszej partii właśnie poprzez bezpośredni wybór przez ogół członków partii, więc wiemy, że to jest duże wydarzenie logistyczne. To pokazuje demokratyczne standardy wewnątrz partii i o to chyba wszystkim nam chodzi, żeby jak najwięcej członków partii miało wpływ na decyzje podejmowane, później realizowane w czasie wyborów. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy tym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski. Oni są podobnymi kandydatami.
Sondaże, które robiła Koalicja Obywatelska, pokazywały, że to znaczenie powinno być ważne dla lewicy, bo dzisiaj Trzaskowski odbiera wam ten elektorat w pierwszej turze.
Pamiętajmy, sondaż to jest tak naprawdę rysowanie obrazu w dniu dzisiejszym. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Wybory odbędą się prawdopodobnie w maju. W czasie tych najbliższych 6 miesięcy czy 7 miesięcy ta sytuacja może się diametralnie zmienić. Jedno jest pewne i ta deklaracja pada z ust wszystkich liderów tworzących partię koalicję 15 października. Bez względu na to, kto znajdzie się w drugiej turze, czy Rafał Trzaskowski, czy Szymon Hołownia, czy kandydat, czy kandydatka lewicy, o której powiem później, jesteśmy dogadani w kwestii, że w drugiej turze ktoś z tej trójki zostanie przez pozostałe ugrupowania poparty, bo nie możemy pozwolić, aby PiS wygrał wybory prezydenckie, bo musimy reformować kraj i nie możemy sobie pozwolić na kolejnego hamulcowego w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie.
Czy Polska 2050 tu w regionie jest zadowolona z takiego wyniku w Koalicji Obywatelskiej? Rafał Trzaskowski na prezydenta.
Proszę państwa, jak ja słucham tych wypowiedzi, to jeszcze bardziej się ugruntowuję w przekonaniu, że najlepszy kandydat to jest kandydat środka, bo ani prawa strona, ani Koalicja Obywatelska, no każdy ciągnie w swoją stronę. Potrzebny nam jest taki kandydat na prezydenta.
Ale Koalicja Obywatelska wybrała Rafała Trzaskowskiego, będzie taka, a nie inna pierwsza tura i dla Polski 2050 to lepsze rozwiązanie, że będzie właśnie Rafał Trzaskowski, czy też wolelibyście Radosława Sikorskiego?
Ja myślę, że Szymon Hołownia jest w stanie sobie poradzić w tym wyścigu, w tej walce, ponieważ Szymon Hołownia nie boi się pojechać do Końskich, tak jak bał się pojechać pan Rafał Trzaskowski i nie miał odwagi, żeby tam być i podjąć dyskusję z wyborcami prezydenta Dudy. Szymon Hołownia odwiedza małe miasteczka, spotyka się z ludźmi, nie boi się tych spotkań. To często nie są łatwe spotkania. Mieliśmy takie spotkanie na przykład u nas tu ostatnio w Pyrzycach. Padały bardzo trudne pytania i Szymon Hołownia lubi te rozmowy. On się ich nie boi, tłumaczy ludziom, na czym polega rzeczywistość, że to wszystko nie jest takie proste. Ludzie też... Pamiętajmy o tym, że na wybory prezydenckie ludzie będą patrzeć przez pryzmat działania obecnego rządu. Bo ludzie to bardzo łączą. A bardzo chcieliby, żeby te wszystkie decyzje były bardzo szybkie, żeby jak wygraliśmy wybory 15 października, to daj Boże 20 października, żeby już wszystko było inaczej. Ludziom trzeba to wszystko tłumaczyć. Szymon Hołownia nie boi się tego, tych rozmów, więc myślę, że sobie poradzi też w tej drodze wyborczej z prezydentem Trzaskowskim.
A ja tylko dodam, że w tej prekampanii wewnątrz Koalicji Obywatelskiej widzieliśmy, że zarówno Radosław Sikorski, jak i Rafał Trzaskowski jeżdżą również do małych miejscowości. Wszyscy wiedzą, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie. I teraz przejdę do Prawa i Sprawiedliwości. Wyborów nie wygrywa się w Warszawie, a imię i nazwisko tego, kto będzie kandydatem, kogo będzie wspierać Prawo i Sprawiedliwość, poznamy dzisiaj w Krakowie. Czy będzie to Karol Nawrocki?
No, panie redaktor, jest mi ciężko się odnieść do tego, bo nie jestem w tym gronie decyzyjnym, które decyduje o tym, przepraszam, kto będzie kandydatem na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
Ale przecieki, myślę, że, jakie macie?
Natomiast myślę, że dzisiaj jest szansa, żeby ta kandydatura została ogłoszona. Jeżeli to będzie pan doktor Karol Nawrocki, będzie to na pewno świetna kandydatura. Przede wszystkim taka, jaką potrzebujemy na dzisiejsze czasy. Jeszcze raz powtórzę, bezpieczeństwo, gospodarka to są jednak rzeczy bezwzględnie istotne i nie zgodzę się z tym, że prezydent nie ma wpływu, bo to prezydent podpisuje ustawy, to prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i tak naprawdę jest bardzo ważnym ogniwem tego całego naszego systemu decyzyjnego w państwie, więc dlatego potrzebujemy prezydenta, który nie będzie za tym, żeby zwijać naszą gospodarkę, nie będzie palił czy burzył mostów między najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, tylko prezydenta, który będzie je budował i który będzie robił wszystko, żeby po pierwsze Polska rosła w siłę, żeby pamiętać też o naszej ważnej historii, a akurat pan doktor Karol Nawrocki jest historykiem, dzisiaj prezesem IPN-u ze świetnymi wynikami, jeżeli chodzi o jego pracę, więc myślę, że byłby dobrym kandydatem, ale czy on będzie finalnie tym kandydatem, to myślę, że się dopiero przekonamy dzisiaj o godzinie 16 na konwencji w Krakowie.
A jeżeli by był, to czy nie będzie to trochę wstyd dla partii, że partia musi sięgać po kandydata niepartyjnego, po kandydata trochę spoza Prawa i Sprawiedliwości, a nie proponuje osób, które były premierami, ministrami, które były przez 8 lat w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Absolutnie, pani redaktor, to nie jest żaden wstyd, żeby sięgać po kandydata, który może połączyć wiele środowisk, bo o to właśnie chodzi w roli prezydenta. Dzisiaj jeszcze raz wrócę do Rafała Trzaskowskiego. W mojej ocenie będzie to kandydat jednego środowiska, środowiska lewicowego, tego, który ściąga krzyże, tego, który będzie za pakietem Fit for 55, czyli będzie nam ograniczał jazdę samochodem, ograniczał spożywanie mięsa w zamian za to, żebyśmy sobie świerszcza może pojedli. To będzie Rafał Trzaskowski.
Jak ma pan ochotę, to niech pan zje.
Natomiast panie,
czyli reprezentuje pan narrację, którą możemy spotkać na platformie
natomiast,
X.
Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta, to powinien faktycznie połączyć jak największą liczbę środowisk.
I nie zagrozić prezesowi, prawda?
Nie da się dzisiaj połączyć wszystkich, bo mamy taką polaryzację w społeczeństwie, że się nie da. Szymon Hołownia myślał, że takim będzie, no okazało się, że jest trochę takim śmiesznym marszałkiem rotacyjnym, który za chwilę...
Ale bardzo proszę z szacunkiem, dobrze?
I za chwilę też nie będzie ani prezydentem, ani marszałkiem, bo raczej jego szanse na to, żeby wygrać wybory, są praktycznie równe zeru. Natomiast my musimy dzisiaj mieć prezydenta, raz jeszcze powtórzę, który będzie dbał o bezpieczeństwo Polski, bo to jest jego główna rola, ale też i będzie za tym, żeby Polska gospodarczo się rozwijała i to będzie jedyny kandydat właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, który będzie o to dbał, bo my jako rząd przez ostatnie 8 lat pokazywaliśmy to, że bezpieczeństwo, to o czym mówił pan wojewoda, PKB na polską armię jest dlatego tak duże, bo rządziło Prawo i Sprawiedliwość, by było największych
pani historii. Redaktor,
ale ja mówię,
że
mamy sytuację gospodarczą w Polsce jeszcze, która już niestety pikuje w dół, ale do pewnego momentu była dobra, bo rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj, kiedy rządzi Koalicja Obywatelska, mamy lukę w CIT-ie 9 miliardów. Z tego się tłumaczy.
Ale mamy największe ubóstwo.
Pani redaktor, proszę państwa, prezydent może mieć inicjatywę ustawodawczą, tak. Ale to Sejm i Senat podejmują decyzje. Państwo nie macie nic do powiedzenia w tej chwili i proszę nie manipulować informacją, więc jeżeli zostanie przedstawiciel PiSu wybrany, szczególnie tutaj zaproponowana osoba, która ma zero doświadczenia, kierowanie instytutem, człowiek młody, który doświadczenie ma bardzo słabe, on będzie proponował rządowi Donalda Tuska, naszemu parlamentarzystom propozycje, które nie będą przyjmowane.
Pani, jakie ma doświadczenie Rafał Trzaskowski? Proszę państwa, Warszawy na 8 miliardów złotych. To jest doświadczenie Trzaskowski.
Proszę państwa, to jest wstyd, żeby przez 8 lat rządzenia, mając wszystko, Sejm w Senacie bez tam jednego głosu i swojego prezydenta i nie mieć takich kandydatów, jak zaproponowała chociażby Koalicja Obywatelska, czyli ministra spraw zagranicznych, czy premiera, czy wiceprzewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego, który, powtórzę, gdyby nie manipulacje PiSu, byłby już tym prezydentem.
No, przegrał wybory z Andrzejem Dudą.
I byśmy mieli swojego prezydenta.
Był gorszy.
Więc proszę państwa, to pan po prostu mówi nieprawdę.
No, mówię prawdę.
Stąd nawet taka irytacja w moim głosie. Jeszcze dokończę. Czyli tak, nie zaproponowana pana Morawieckiego, bo boją się, że może przejąć partię. Nie oddano władzy pani premier, witanej kwiatami 27 do 1.
To są manipulacje dopiero.
No ale to są fakty. O jakich pan ma manipulacje?
Urszula Pańka?
Nie zaproponowana pani premier, nie zaproponowana ministra jednego czy drugiego, szukają po 8 latach, tak duża partia, która zagarnęła media, po prostu naszymi umysłami, partia nie zaproponowała tych ludzi dlatego, ponieważ roztrwoniono nasze pieniądze. To jest
które
pieniądze? Złodziejska prawica.
Jak pan o mnie mówi
13 grudnia, to ja zawsze będę
To są bardzo
ja będę zawsze złodziejska prawica. Nakradli, zabrali nam to tyle pieniędzy.
Dolakrat. Ile pieniędzy? Komu? Konkretnie. Konkretnie.
Radiosłuchacze zweryfikują panu i zaraz panu na mediach napiszą.
To
ja nie będę tutaj...
Powie, jak Trzaskowski zadłużył Warszawę? Od kiedy jest Warszawa tonie? 8 miliardów długu, deficytu. No, szanowni państwo.
Środki
on
zarówno
nawet nie
z Ministerstwa
Warszawą
Sprawiedliwości, z Ministerstwa Edukacji.
Opóźniane inwestycje cała...
To ja jeszcze na Zimowie. Koniec tej kwestii zaraz oddam panu głos. Pytanie do pana Romianowskiego. Pan mówił, że dla was ważne będzie bezpieczeństwo. Prezydent musi dbać o bezpieczeństwo. Jak zamierzacie przekonać Polaków, że o bezpieczeństwo może dbać człowiek i może mieć wiedzę i doświadczenie na tym punkcie, który jest prezesem IPN-u, a wcześniej był dyrektorem muzeum?
Pani redaktor, po pierwsze poczekajmy do oficjalnego ogłoszenia kandydatury. Jeżeli potwierdzi się to, że to jest pan doktor Karol Nawrocki, to wtedy na pewno przekonamy Polaków do tego, że nasze środowisko, środowisko Prawa i Sprawiedliwości zawsze stawiało na bezpieczeństwo. To był nasz priorytet. Jak państwo pamiętacie, kiedy my rządziliśmy w Polsce, kiedy prezydentem jeszcze jest Andrzej Duda, który również przecież był młodym politykiem, można tak powiedzieć kolokwialnie, zostając prezydentem i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, że to był najlepszy prezydent, oczywiście oprócz Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który był wybitnym mężem stanu. Natomiast Andrzej Duda jest również świetnym prezydentem, który przeprowadził nas przez wiele kryzysów i właśnie chociażby ten kryzys wojenny, jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję.
Dawid Krystek, skąd te problemy Prawa i Sprawiedliwości z kandydatem na prezydenta?
Bo Prawo i Sprawiedliwość wie, że te wybory przegra po prostu. Dzisiaj żaden prezes Kaczyński jednej rzeczy się boi. Boi się, że wyrośnie mu konkurencja w partii. A gdyby dzisiaj wystartował na przykład premier Morawiecki i osiągnął wynik, nie wiem, w drugiej turze na poziomie 30-35%, co jest realnym wynikiem, mogłoby się okazać, że prezes Jarosław Kaczyński jednak nie będzie prezesem dożywotnim Prawa i Sprawiedliwości, a wiemy, że o to mu chodzi. Chociaż dzisiaj myślę, że ta ochota mu trochę zmalała, od kiedy Państwowa Komisja Wyborcza pozbawiła Prawa i Sprawiedliwości tej wielkiej, sowitej renty dożywotniej tak naprawdę.
Oczywiście decyzja polityczna.
A czy to tak, nie decyzja, powinno...
Decyzja, powiedzieć, bo,
pamiętajmy, decyzja polityczna członków Państwowej...
Oddaję tak, głos panu Dawidowi.
Decyzja polityczna członków Państwowej Komisji Wyborczej, którą wy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości wybraliśmy, tak gwoli ścisłości.
Gdzie większość jest polityków Koalicji Obywatelskiej, na przykład Ryszard Kali, pana dawny kolega partyjny.
Chciałbym też przejść...
Mówi Dawid Krystek.
Chciałbym przejść do, też do kandydatki, potencjalnie czy kandydata Lewicy, ale do innych rzeczy chciałbym się odnieść, bo osoba pana Nawrockiego nie jest osobą bliżej znaną dla opinii publicznej. Dla mnie również, mimo że się interesuje polityką dosyć, myślę, że mocniej niż przeciętny obywatel naszego kraju, bo jestem w tym zawodzie ponad 20 lat. I dzisiaj tak naprawdę czytając w internecie trochę panu Nawrockim, też przeczytałem, że zdobył doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Ciekawa praca na pewno o opozycji antykomunistycznej w województwie elbląskim. Mam wielu przyjaciół z Elbląga, których serdecznie pozdrawiam. Ale między innymi czytałem, że mnie bardzo zaciekawiła. To niech państwo sobie sami wyciągną wnioski. Promotorem pracy doktorskiej pana Nawrockiego był pan Grzegorz Berendt. W tamtych czasach jego zastępca w Muzeum II Wojny Światowej. A później po przejściu pana Nawrockiego do IPN-u jego następca na tym stanowisku. Więc to tak... Nie, ja tego nie powiedziałem, absolutnie pani radna.
Ale to ale, jest jakieś insynuacje, ale to jest niegodne,
znaczy,
panie wojewodzie.
Może łatwiej, jak się razem pracuje, razem coś napisać. Pewnie więcej ma się czasu na wspólne rozmowy.
Ja bym panu
pokazał,
jakie są
temat,
powiązania wspólne, między panem a pana kolegami w różnych spółkach, to by się pan zdziwił.
Wspólne rozmowy na temat Elbląga są ciekawe. Ale ja bym chciał przejść do kandydatki, czy do kandydata Lewicy. My 5 października, mam przyjemność być członkiem Rady Krajowej, podjęliśmy uchwałę, że po pierwsze wystawiamy własnego kandydata, mając na uwadze również to, że przez kilkanaście tygodni takie rozmowy w ramach koalicji 15 października były prowadzone o ewentualnie wspólnym kandydacie. Liderzy naszych ugrupowań doszli do wniosku, że w pierwszej turze wyborów każda z tych trzech czy czterech partii wystawia swojego kandydata. Każdy, bo tworzymy koalicję 15 października,
właśnie,
ale każdy z nas się różni.
Czyli kiedy tego kandydata lub kandydatka ogłosicie?
I podjęliśmy 5 października decyzję, że tego kandydata ogłosimy na przełomie roku. Właśnie w tym momencie odbywają się badania zlecone przez naszą formację. o tych kandydatach możemy dzisiaj, czy kandydatkach możemy dzisiaj mówić. Jest trzech bardzo poważnych kandydatek i kandydatów.
To poprosimy o nazwiska.
Czyli pani minister Dziemianowicz-Bąk, która ma się czym pochwalić, bo i renta wdowia, i to, co się dzieje w polityce społecznej, naprawianie polityki polskiej polityki społecznej, ma się czym pochwalić. Wicepremier Gawkowski, którego też nie trzeba przedstawiać. No i Magdalena Biejat, która również przetarła się w wyborach, ważnych wyborach, bo startowała na prezydenta Warszawy w ostatnich wyborach samorządowych, osiągnęła 16% poparcia. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego zadłużenia Warszawy. Panie radny, zadłużenie Warszawy, jeśli ono jest na poziomie 8 miliardów, to to nie jest duże zadłużenie. To jest zadłużenie mniejsze niż jednoroczny budżet Warszawy. Szczecin też, Szczecin
jest,
też jest zadłużony więcej niż, jednoroczny budżet.
W ciągu roku o 1,5 miliarda wzrosło. To jest bardzo duże, oczywiście bardzo
duże. Te duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, te Szczecin, są dosyć mocno zadłużonymi miastami, ale mają potężną nadwyżkę operacyjną i dla nich spłacanie tych zobowiązań nie jest problemem. Tak jak dla nas, dla ludzi pracujących, którzy kupują mieszkanie na kredyt, też nie powinno być problemem spłacanie kredytu.
A ja jeszcze przejdę do kandydatów lewicy. Czy to będzie ogłoszone na jakiejś konwencji?
Oczywiście tak.
Jakie są plany? W jakim mieście? Krakowie czy w Końskich?
Po pierwsze, my 14 grudnia mamy posiedzenie Rady Krajowej, takie duże spotkanie, gdzie chcemy też podsumować rok lewicy w koalicji rządowej. I kilkanaście dni później, na przełomie roku, ogłosimy naszą kandydatkę, bądź naszego kandydata. A odnośnie Końskich, znam miasto Końskie, mam bardzo dobrego kolegę, wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę, doświadczonego dyplomatę, który właśnie pochodzi z Końskich i on zawsze wybory w tych Końskich wygrywał. I wybory wygrywa się właśnie w Końskich.
To przejdę teraz do Agnieszki Kosińskiej i Polski 2050. Czy zastanawialiście się, czy nie lepiej by było, gdyby koalicja 15 października już w tej pierwszej kadencji, pierwszej turze zdecydowała się na jednego wspólnego kandydata?
Jest podjęta decyzja, jakby tak uwarunkowana, że Polska potrzebuje mieć kandydata środka. To, co wspominałam. Szymon Hołownia wszedł do polityki po to, żeby wystartować na prezydenta. Oddolnie stworzył ruch społeczny. Udało się wprowadzić naszych przedstawicieli do parlamentu, do samorządu terytorialnego, do europarlamentu. To jest samodzielny lider, który nie ma nad sobą to, co powiedział, że będzie niezależny. Tak? On nie ma nad sobą prezesa, ani prezesa Jarosława, ani prezesa Donalda.
Ale ma koalicjantów.
Ma koalicjantów.
Bo sam jest prezesem partii.
No sam jest, dlatego nie ma nad sobą nikogo.
A mówi, że jest niezależny. To jest absurd.
Jest niezależny, bo nikogo nad sobą nie ma.
Ale jest członkiem partii. No, jest członkiem. Mówi, że nie jest członkiem partii, czy tam jest kandydatem niezależnym, a jest członkiem partii, prezesem partii. No.
Ale nie boi się wystartować, a wasz pan prezes
bardzo dobrze, no niech startuje, pewnie. Tak? Druga porażka jest na wyciągnięcie ręki.
No widzę, że pan się we wróżbę bawi, ale powodzenia życzę. Myślę, że to jest człowiek, który pokazuje, że bardzo potrafi zarządzać i urzędem, który piastuje teraz, i pracami Sejmu. Jest wyważony w swoich poglądach, otwarty i ma bardzo duże szanse, żeby przygarnąć do siebie dużą ilość wyborców. Dlatego uważamy, że powinien wystartować. On też uważa, że powinien wystartować, bo po to wszedł do polityki.
Ja słuchałam wywiadu z Arturem Balaszem, politykiem z Zachodniopomorskiego. Polityk, który kiedyś sprzyjał Prawu i Sprawiedliwości, teraz patrzy na to bardziej przychylnym okiem, co się dzieje po stronie koalicji 15 października, który przestrzega przed tym, że wygrać może kandydat PiS i mówi, że nowy prezydent z PiS dla parlamentu będzie dużo trudniejszy niż prezydent Duda i że te wybory prezydenckie to jest wielka walka o przyszłość Polski, o jej stabilność w Unii Europejskiej. I jeszcze jedno takie zdanie znamienne pada, że w razie przegranej obóz demokratyczny się nie pozbiera. Czy zatem nie lepiej jednak, żebyście wszyscy koalicjanci 15 października jeszcze raz usiedli do stołu i porozmawiali o tym wspólnym kandydacie, który będzie już w pierwszej turze wyborów. Urszula Pańk.
Ja się zgadzam w pełni ze słowami ministra Balasza. Uważam, że przed nami bardzo trudna kampania, że Rafał Trzaskowski i wszystkie siły, które sprzyjają mu, muszą bardzo ciężko te najbliższe pół roku pracować, by obronić ten urząd prezydenta Rzeczpospolitej, bo jeżeli nie, to następca będzie gorszy niż Andrzej Duda. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaka sytuacja przed naszą ojczyzną się rysuje. Pani redaktor, ja byłabym za tym, żeby nasi przywódcy usiedli i być może jeszcze raz zastanowili się nad wystawieniem wspólnego kandydata. Ja nie wiem, czy to, bo dopóki nie zarejestrujemy, to wszystkie ruchy są możliwe. Dopóki nie zarejestrujemy kandydatów, czy kandydata, czy kandydata i kandydatki. Więc ponieważ ma to nastąpić w styczniu, w związku z tym jest jeszcze jakaś przestrzeń na tą rozmowę. Ja również chciałabym, by wybory rozstrzygnięte zostały w pierwszej turze, tak jak Rafał Trzaskowski wygrał w stolicy w pierwszej turze, tak miałby szansę rozstrzygnięcia tych naprawdę najważniejszych wyborów, bo jeżeli będziemy mieli blokującego prezydenta, to zacznie się bardzo trudna sytuacja w rządzie, bo trochę rząd będzie sparaliżowany i ta świadomość Polaków, ona jest i ona będzie. I ja ufam, że no, nie będzie tej manipulacji w środkach tych publicznych. W związku z tym Polacy to jest mądry naród i na pewno nie da się wykorzystać w tej sytuacji i no, zobaczymy, jakie decyzje będą. W każdym razie na pewno w drugiej turze sądzę, że nie będzie powtórki, jak była w poprzednich wyborach w 2020 roku, gdzie jednak jednoznacznie pan Szymon Hołownia nie zadeklarował poparcia dla pana Rafała Trzaskowskiego i zawsze te parę procent tam dziś zgubiliśmy, a to 400 tysięcy Polaków, 400 tysięcy głosów zabrakło, by Rafał Trzaskowski był na...
Bo Donald Tusk nakreślił taki scenariusz dla koalicjantów. W pierwszej turze walczymy ze sobą po rycersku, a w drugiej turze jednoczymy siły. Czy nie należałoby właśnie, tak jak mówiła Urszula Pańka, jeszcze raz rozważyć tego scenariusza? Dawid Krystek.
Po pierwsze, Artur Balasz jest doświadczonym politykiem i w kwestii cytatu z pana ministra nic dodać, nic ująć. Mamy tego świadomość. Ja myślę, że...
Jeszcze raz powtórzę, w razie przegranej obóz demokratyczny się nie pozbiera. Wymowne zdanie.
Ja o tym powiedziałem na samym początku programu trochę inaczej, że jeśli wygra kandydat PiSu bądź kandydat Konfederacji, nam utrudni to reformowanie kraju. Tak jak ostatni rok mamy utrudnione reformowanie kraju, bo te rzeczy, które byśmy chcieli zmieniać, często spotykają się z oporem pana prezydenta. Jeśli któryś czy któraś z kandydatek czy kandydatów koalicji 15 października nie wygra tych wyborów, chociaż jestem przekonany, że wygra i te błędy, które były też popełnione 5 lat temu, dzięki którym Andrzej Duda o ten ułamek procenta wygrał z Rafałem Trzaskowskim, ta sytuacja się nie powtórzy, bo po pierwsze nie będzie już drugiej tury wyborów w lipcu, kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje. Po drugie, ta mobilizacja będzie pełniejsza obozu demokratycznego i jestem przekonany, że czy to kandydatka, czy kandydat lewicy, czy to kandydat Rafał Trzaskowski, czy to Szymon Hołownia, ktoś z tej trójki będzie przyszłym prezydentem Polski, bo jeśli chcemy zmieniać nasz kraj, chcemy go reformować, to jest dzisiaj nam bardzo potrzebne. Jeśli by to się nie udało odpłukać w niemalowane, to nie będzie innego wyjścia, jak pójście na przedterminowe wybory parlamentarne. Dzisiaj koalicja 15 października dysponuje 245 głosami. My będziemy musieli pójść na przedterminowe wybory, aby uzyskać co najmniej 276 głosów w Sejmie, aby móc odrzucać weta nowego, ewentualnego, hamulcowego prezydenta wywodzącego się z prawicy. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ludzie widzą zmiany w Polsce w ostatnim roku. Widzą, że ten kraj staje się krajem normalnym, dobrze postrzeganym w Europie i na świecie. I wierzę, że ta dobra polityka, spokojna, wyważona polityka zostanie nagrodzona. i kandydatka, czy kandydat koalicji 15 października wygra te wybory. A ja osobiście bym chciał, aby wygrała to kandydatka, czy kandydat lewicy. Wtedy największa część programu lewicy może być zrealizowana. I o to nam chodzi, czy ruchowi Szymona Hołowni, IPSL-owi, czy Platformie. Każdemu z nas obowiązuje umowa koalicyjna, ale każdemu z nas zależy na tym, aby jak najwięcej elementów naszych programów było realizowane. No, na tym polega koalicja rozsądna, wyważona, która potrafi się dogadać, porozumieć.
Ale wszyscy, którzy słuchają trochę tych pana marzeń o wygranej kandydata, kandydatki lewicy, jednak wiedzą, jakie są notowania lewicy.
Ja wiem, dzisiaj notowania lewicy są na poziomie 8-10%, czyli tylu, ile trzecia
czasami,
droga.
Ale
ja
przypomnę, a kandydata jeszcze mniejsze.
Ja przypomnę tylko jedną rzecz. Było wielu prezydentów naszego kraju po 90 roku, ale tym najlepszym. Najlepiej wspominany jest Aleksander Kwaśniewski. I dzisiaj lewica
bardzo
pójść...
ciekawie wspominany.
No tak, no na pewno lepiej niż świętej pamięci Lech Kaczyński czy Andrzej Duda.
Więc na Ukrainie, bardzo się
bardzo dobrze był wspominany, więc jak pan przejrzy, mówiliśmy dzisiaj o sondażach, badaniach, więc jakby pan przejrzał te badania, który prezydent był najlepiej wspominany, to pan zobaczy, że był Aleksander
Kwaśniewski. Zrobił, to chyba tak.
Ale... Wie pan co, nie będę się odnosił do pana Lecha Kaczyńskiego, bo to już jest za nami i też nie wypada dzisiaj o tym rozmawiać. Dzisiaj możemy mówić o prezydencie Dudzie, który myślę, że nie jest chlubą i nie jest wizytówką naszej ojczyzny w świecie. Tylko tyle mogę powiedzieć.
A ja jeszcze tu pozwolę się odnieść do słów Artura Balasza Krzysztofowi Romianowskiemu. Tu jeszcze raz powtórzę, który przestrzega przed zwycięstwem kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Daje do zrozumienia, że oto toczy się walka o przyszłość Polski i jej stabilność w Unii Europejskiej.
Ja akurat miałem okazję słuchać tego wywiadu pana ministra. Oczywiście to jest doświadczony polityk. Zmienił zdanie, bo tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, przez wiele lat był bardziej stronnikiem chyba prawej strony, czyli Prawa i Sprawiedliwości, niż Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast no, każdy ma prawo zmieniać swoje poglądy i widocznie pan minister to właśnie uczynił. Natomiast mnie zawsze zastanawia to określenie obóz demokratyczny, bo to jest bardzo ciekawe. Jeżeli obozem demokratycznym nazywamy obóz, który siłą przyjmuje telewizję, który zamyka ludzi niewinnych do więzień bez żadnych podstaw, no to ja się zastanawiam, z czym mamy tutaj do czynienia, bo raczej chyba nie jest obozem demokratycznym, ale to taka moja mała dygresja. Jeżeli chodzi o słowa pana ministra w kontekście tego, że musi wygrać kandydat, powiedzmy, szeroko rozumianej koalicji 13 grudnia, to tylko uświadamia mnie w jednej rzeczy, że tak istotne i tak ważne dla pewnej stabilizacji w Polsce, dla pewnego bezpieczeństwa naszego kraju jest to, żeby wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Żeby właśnie ci ludzie z koalicji 13 grudnia nie forsowali dziwnych zapisów ustaw, które będą niekorzystne dla Polaków. Bo dzisiaj faktycznie te złe, te niedobre ustawy, które przygotowuje rząd Tuska, są blokowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, bo nie są one korzystne dla państwa. I dlatego, jeżeli wygra kandydat obozu niedemokratycznego, czyli Rafał Trzaskowski, to wtedy będzie hulaj dusza, piekła nie ma. Będą mogli robić sobie, co chcą. A na to nie możemy pozwolić.
I jeszcze Agnieszka Kosińska. Jak pani postrzega te słowa Artura Balasza? W razie przegranej obóz demokratyczny się nie pozbiera.
No święta prawda. Można tylko powiedzieć amen, kropka. Po prostu musimy wszystko zrobić, ale chyba właśnie dokładnie według takiej zasady, którą nakreślił pan premier Tusk, że w pierwszej turze każdy z koalicjantów wystawia swojego kandydata, najlepszego, na którego dana grupa będzie go wspierać i będzie z nim szła, żeby zdobyć jak największą ilość głosów. A w drugiej turze no wszyscy po prostu będziemy stawiać na kandydata, który przejdzie do drugiej tury z obozu koalicji 15 października, bo po prostu musimy zawalczyć o nasz kraj.
Bo Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który gościł tu w studio tydzień temu, powiedział, że ostatecznie będzie tak, że to Donald Tusk będzie tym wspólnym kandydatem koalicji 15 października. Urszula Pańka.
Premier wielokrotnie mówił, że nie będzie startował i nie będzie ubiegał się o ten urząd. Natomiast to nie tylko pan Szałabawka, ale pan Sawicki również wmawiał nam tą kandydaturę. W Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej mieliśmy demokratyczne wybory. zadecydował nie jeden prezes, nie jeden przewodniczący, tylko ponad 22 tysiące członków tych czterech partii, które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, o których wspominałam. Wybrano Rafała Trzaskowskiego i to będzie nasz kandydat, który wygra te wybory, który zadba o samorząd, bo to jest samorządowiec i będziemy mieli tu w mieście, ale w całej Polsce samorządowcy dostaną inne środki, będą mogli realizować różne przedsięwzięcia, które w tej chwili są zablokowane. To jest osoba, która zadba o współpracę z Unią Europejską i tak jak Donald Tusk, tak samo Rafał Trzaskowski zadba o środki z Unii Europejskiej i o to, byśmy byli w tej rodzinie państw europejskich, a nie będzie nas wyprowadzał. To jest osoba waleczna, sprawdzona, budząca zaufanie i na pewno nas nie zawiedzie. Więc ja liczę na to, że Polacy zagłosują na pana Rafała Trzaskowskiego i zgodnie z tym, co pan minister Balasz powiedział, to jest po prostu naszym obowiązkiem iść, dokonać wyboru osoby, która jest prodemokratyczna. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to słowo znaczy, to wystarczy zaobserwować, jak pracują i pracowały osoby z PiS-u, dbając tylko o interes swojej partii, tworząc i zabierając środki. I pan powołuje się na to, że są ludzie zamykani do więzień, jeżeli kapłan, który dla mnie kiedyś był w młodości osobą między Bogiem a człowiekiem, kupuje za 3,5 miliona skarpetki, które potem na Amazonie niemieckim sprzedaje z zyskiem 10-milionowym, to ja nie słyszałam jakichś protestów z waszej strony, niedługo będzie po prostu jako święty ogłoszony. Takich mamy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
Może przestrzegam państwa,
przestrzegam państwa przed
Pomorskiego, który mówił, że dopóki jesteś w Platformie, to ci nic nie stanie się.
Stawiajcie na ludzi sprawdzonych, stawiajcie na ludzi sprawdzonych. Jeżeli chcemy zmiany w Polsce, to musimy mieć prezydenta, który będzie podpisywał ustawy, który będzie dbał o to, byśmy mieli swoich ambasadorów z najwyższej półki, którzy znają języki. Przecież Prawo i Sprawiedliwość zmieniła zasadę, że ambasadorem może być człowiek, który języków obcych nie zna. Proszę państwa, naprawdę cofnęliśmy się o parę dekad do tyłu.
I Dawid Krystek, czy możliwy jest ten scenariusz, że ostatecznie to jednak Donald Tusk będzie tym kandydatem?
Na dzisiaj sytuacja wygląda tak. Kandydatem Platformy jest Rafał Trzaskowski. Kandydatem Trzeciej Drogi, czyli Ruchu Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest Szymon Hołownia. A kandydatką bądź kandydatem Lewicy będzie ktoś z Trójki. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Magdalena Bieńcz bądź wicepremier Krzysztof Gawkowski. Więc tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Jak będzie sytuacja wyglądała w styczniu, w lutym? Zobaczymy. W polityce niczego nie można wykluczyć. Polityka to jest bardzo dynamiczna gra, ale na dzisiaj takiej możliwości raczej nie widzę, chociaż wszystko w polityce jest możliwe. Dzisiaj każda z tych trzech głównych partii wystawia swojego kandydata. Chcemy iść z programem do wyborców. Chcemy przede wszystkim przekonywać wyborców, aby w tych wyborach wzięli udział, żeby frekwencja w tych wyborach była jak najwyższa, tak jak w wyborach ostatnich parlamentarnych, abyśmy mogli wspólnie wziąć odpowiedzialność za kraj, wybrać takiego kandydata, który jest najbliższy naszym poglądom, najbliższym naszemu sercu. I każda z tych trzech partii, powtórzę, obozu demokratycznego, chciałaby, aby to jej kandydat był w drugiej turze, ale myślę, że każdy z nas kandydata opozycji demokratycznej poprze również w drugiej turze, bo dzisiaj jedno wiemy na pewno. Nikt tych wyborów w pierwszej turze nie wygra, bo to sondaże pokazują, że dzisiaj nie ma możliwości, aby ktoś uzyskał 50% plus jeden głos w pierwszej turze wyborów, więc ta kampania będzie długa, ta kampania będzie składała się z dwóch tur i wierzę, że my jako opozycja, jako wcześniej opozycja demokratyczna, dzisiaj jako koalicja 15 października wygramy te wybory. Wygramy te wybory dla Polek, dla Polaków. Wygramy te wybory po to, aby móc modernizować kraj. Tak jak to robimy od wielu miesięcy, czyli podwyżki dla nauczycieli, dodatki dla pracowników socjalnych, finansowanie in vitro, bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży, 186 miliardów w przyszłorocznym budżecie na obronność, ponad 10 miliardów na obronę cywilną, aby też przygotować się na różnego rodzaju ewentualności. Jesteśmy stabilni, przewidywalni, chcemy modernizować Polskę. Potrzebny jest nam do tego urząd prezydenta, aby nikt naszej pracy nie sabotował.
I Krzysztof Romianowski, jaka to będzie kampania? I pytanie dodatkowe, czy nie lepiej byłoby, gdyby tym kandydatem na prezydenta był Jarosław Kaczyński?
Kampania będzie na pewno bardzo trudna, bo tej kampanii, i tutaj się chyba wszyscy zgodzimy, będzie wiele zależało. Przede wszystkim będzie zależał kierunek, w którym nasz kraj pójdzie. Ja oczywiście uważam, że poparcie kandydata tej koalicji niedemokratycznej, czyli tutaj prawdopodobnie Rafała Trzaskowskiego, będzie totalnym błędem i będzie nieporozumieniem, bo to nie może być tak, że człowiek, jeszcze raz powtórzę, bo będę to powtarzał cały czas, człowiek, który jest antyrozwojowi gospodarczemu, który będzie miał złe kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, nie może być prezydentem naszego kraju. Dlatego ta kampania będzie bardzo, bardzo trudna. Przepraszam. Też jako prezydent Warszawy pokazał, że nie do końca sobie z tym wszystkim dobrze radzi, więc tym bardziej sobie nie poradzi jako prezydent naszego kraju. I to będzie bardzo trudna kampania, ale ja jestem przekonany, że to będzie kampania zwycięska dla polityka Prawa i Sprawiedliwości.
I tu postawię kropkę, bo mamy 2 minuty. Agnieszka Kosińska, jaka to będzie kampania?
Mam nadzieję, że to będzie kampania, która na końcu pokaże wysoką frekwencję, że Polacy pójdą do wyborów prezydenckich, tak jak poszli do wyborów parlamentarnych, bo będzie im zależało na tym, żeby przedstawiciel koalicji 15 października był nowym prezydentem.
Urszula Pańka, czego spodziewa się Koalicja Obywatelska po tej kampanii?
Szanowni Państwo, ja ufam, że po pierwsze pójdziemy na te wybory, po drugie zrozumiemy, że są bardzo ważne, po trzecie oddamy głos Polska cała na Rafała, trzask, prask i te wybory wygramy. W to ufam.
Czyli tu już Koalicja Obywatelska ma hasła na wybory.
A przynajmniej pani Urszula.
Pewnie będą inne, ale moje na dzisiaj jest brawo. Taka propozycja dla państwa.
A przypomnijmy, że wybory prezydenckie w maju, druga tura najprawdopodobniej na początku czerwca. Państwu bardzo dziękuję za udział w programie. Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dobrej niedzieli dla państwa.
Chrystek, Nowa Lewica, Agnieszka Kosińska, Polska 2050 oraz Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrej niedzieli życzę.
Jolanta Kowalewska, również życzę państwu dobrej niedzieli.